Odcinek 23.
Sir Ronald Campbell nie mógł podjąć takich działań, albowiem to nie on, dyplomata, miał pokierować zamachem stanu w Jugosławii. Brytyjskie tajne służby od dawna bardzo aktywnie kontrolowały sytuację w tym państwie, zwracając szczególną uwagę na pojawiające się nastroje polityczne. Julius Hanau, południowoafrykański Żyd, osiedlił się w Belgradzie tuż po zakończeniu I wojny światowej. Zajął się prowadzeniem interesów z dużym sukcesem i przeszkadzaniem Niemcom, co czynił z wdziękiem i rozmachem. Na przykład doprowadził do tego, że słynna niemiecka orkiestra została wygwizdana podczas koncertu w Belgradzie. Antyniemieckie nastawienie Hanaua, całkowicie zrozumiałe ze względu na jego pochodzenie, nie było więc dla nikogo tajemnicą. Bardzo niewiele osób zdawało sobie sprawę, że ten szanowany biznesmen nie ogranicza swojej aktywności do wykpiwania Niemców. Od czerwca 1939 roku podpułkownik Julius Hanau był rezydentem sekcji D, specjalnej komórki brytyjskich tajnych służb, zajmującej się sabotażem i dywersją. Jego głównym zadaniem na początku wojny było przygotowanie blokady Dunaju, czemu oddawał się z pasją i talentem. Zabiegał o wynajęcie barek i holowników, które miały być użyte do przewiezienia materiałów wybuchowych koniecznych do wysadzenia nadbrzeżnych skał lub wypełnione cementem, zostać zatopione w najwęższych miejscach rzeki. Jakby na uboczu tej działalności Hanau korumpował miejscowych polityków. Szybko udało mu się przejąć kontrolę nad niewielką, lecz liczącą się na jugosłowiańskiej scenie politycznej Serbską Partią Chłopską, czego dokonał, wpłacając od lata 1940 roku do kasy tej organizacji 1000 funtów miesięcznie. W rządzie regenta Pawła przedstawicielem tej partii, mającym wiele do powiedzenia, był minister Cuvrilović, wiernie wykonujący polecenia swojego partyjnego zwierzchnika Milana Gavrilovicia. Hanau zdołał również przekupić szefów paru innych partii, mających swoich przedstawicieli w rządzie, w tym niezależnych demokratów. Nie dane było mu jednak doprowadzić dzieła do końca, gdyż w czerwcu 1940 roku został wydalony z Jugosławii, co stało się w wyniku niemieckich nacisków. Jego dzieło przejął komandor A.R. Sandy Glenn, oficjalnie brytyjski attaché morski, które to stanowisko dobrze maskowało jego prawdziwą działalność rezydenta brytyjskich tajnych służb. Pierwsze wieści o przygotowaniach do podpisania sojuszu z Niemcami zaktywizowały agentów brytyjskich w Belgradzie. W brytyjskim poselstwie 19 marca odbyło się tajne spotkanie, w czasie którego opracowano plan posunięć. Pierwszym krokiem miało być doprowadzenie do rezygnacji ministrów wywodzących się z partii, na które bezpośredni wpływ miały brytyjskie tajne służby, Serbskiej Partii Chłopskiej i Niezależnych Demokratów. Okazało się, że do rezygnacji udało się również skłonić trzeciego ministra, który choć nie związany z żadną partią, pozostawał pod wpływem Brytyjczyków. Rezygnacja ministrów miała zapoczątkować kryzys gabinetowy, ale nie oznaczała pozbawienia władzy proniemieckiego regenta i wprowadzenia na jego miejsce polityka sprzyjającego Brytyjczykom. Tego mieli dokonać jugosłowiańscy dowódcy dysponujący realną siłą. Rozwój wypadków był tak nagły, że przeszedł wszelkie oczekiwania. O świcie 27 marca, dobę wcześniej niż planowali to Brytyjczycy, zbuntowani wojskowi przejęli władzę. Oficer lotnictwa generał Dušan Šimović, bez wątpienia nie odgrywający głównej roli w spisku i zamachu stanu, po prostu figurant, o godzinie 4 nad ranem objął stanowisko premiera. Duszan Simowicz, 1882-1962, generał, 27 marca 1940 roku, po zamachu stanu został premierem rządu jugosłowiańskiego. Po klęsce Jugosławii wyjechał do Londynu, gdzie do 1942 roku był premierem rządu. W 1945 roku wrócił do Jugosławii. Wieść o zmianie władz została przyjęta z aprobatą przez ogromną większość społeczeństwa, czego dowodem były manifestacje poparcia i gwałtowne wystąpienia przeciwników Niemiec. 18-letni król Piotr II, któremu udało się uciec po Rynnie z pałacu i przybyć do siedziby spiskowców, oświadczył, że przejmuje władzę. Nie będziemy ratyfikować paktu zawartego z Niemcami, oświadczył nowy szef rządu, ale gotowi jesteśmy zawrzeć układ o nieagresji. Piotr II, rok 1923 do 1970, syn króla Aleksandra I, który zginął w zamachu we Francji w 1934 roku, objął tron w wieku 11 lat, aczkolwiek rzeczywista władza przeszła w ręce regenta księcia Pawła. Po zamachu stanu 27 marca 1941 roku podjął rządy, lecz wkrótce został obalony przez wojska niemieckie. Po ucieczce do Londynu stanął tam na czele rządu emigracyjnego. W 1945 roku, gdy ustrój monarchiczny w Jugosławii został zniesiony przez Josipa Broz Tito, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i pozostał tam do śmierci. Deklaracji odpowiedziały nowe demonstracje prorządowe i antyniemieckie. W Belgradzie tłum zdemolował niemieckie biuro podróży. Poseł szwedzki, omyłkowo wzięty za dyplomatę niemieckiego, został pobity do nieprzytomności. Wszystkie główne ulice przyozdobiono brytyjskimi flagami, szczodrze rozdawanymi w ambasadzie tego państwa. Premier Churchill postanowił wykorzystać okazję i zintensyfikować wysiłki zmierzające do utworzenia Bałkańskiego Frontu, gdyż oto pojawił się nowy, silny sojusznik. Jugosłowiańska armia liczyła 700 tysięcy żołnierzy pod bronią, choć słabo wyposażonych. Czołgów mieli mało, ledwie 110 lekkich i przestarzałych. Jedyną zaś siłą lotnictwa było kilkadziesiąt brytyjskich myśliwców Hurricane i niemieckich Messerschmitt Bf 109, przeznaczonych do obrony Belgradu. Nawet jednakże ta słabo uzbrojona armia mogła stać się groźnym przeciwnikiem w górzystym terenie, tym bardziej, że w Grecji było już blisko 70 tysięcy żołnierzy brytyjskich, którzy mogli wspomóc Jugosłowian w walce. Churchill planował przerzucenie kolejnych oddziałów z Afryki. Hitler nie miał jednak zamiaru czekać, aż tak się stanie. Tego ranka, gdy do Berlina dotarły wieści o zamachu stanu w Belgradzie, Hitler wpadł jak burza do wielkiej sali konferencyjnej w kancelarii Rzeszy, gdzie jak zwykle każdego dnia oczekiwali feldmarszałek Wilhelm Keitel i generał Alfred Jodl wraz z adiutantami, by złożyć sprawozdanie z rozwoju wydarzeń. Führer ledwo przekroczył próg sali, krzyknął: — Nie będę tego tolerować! Teraz rozbijemy Jugosławię raz na zawsze. Początkowo sądził, że wieści z Belgradu to jakieś nieporozumienie. Gdy jednak się potwierdziły, wpadł we wściekłość. — Nie ma znaczenia, co nowy rząd oświadczy! — krzyczał. — Zostałem bezczelnie zdradzony, a deklaracje lojalności z ich strony będą tylko wybiegiem mającym na celu zyskanie na czasie. Zamierzam nakazać natychmiastowy atak na Jugosławię z północy i wschodu.
Mein Führer!
Feldmarszałek Keitel nie mógł ukryć wzburzenia, co przy uległości tego oficera wobec Hitlera wskazywało, jak poważne są jego zastrzeżenia. Nie możemy przygotować takiego uderzenia teraz, gdy wszystkie środki są przeznaczone do zrealizowania starannie zaplanowanej operacji Barbarossa, protestował. Linie kolejowe są obciążone do maksimum. Armia zaś feldmarszałka Lista w Bułgarii nie jest wystarczająco silna, aby wykonać to zadanie. Nie możemy również polegać na Węgrach. Hitler nie uspokoił się i widać było, że odrzuca argumenty Keitla. Jakieś rozwiązanie musimy znaleźć. Zamierzam przetoczyć się przez Bałkany. Nadszedł czas, aby ludzie poznali mnie lepiej. Keitel chciał powiedzieć, że wojna z Jugosławią zmusi Wehrmacht do odłożenia agresji przeciwko Związkowi Radzieckiemu, planowanej na 15 maja o kilka tygodni, ale uznał to za zbyteczne. Prawdopodobnie i tak trzeba byłoby opóźnić tę operację. Wiosna na wschodzie była spóźniona i deszczowa. Błotniste drogi na Ukrainie i Białorusi nie nadawały się do przejazdu czołgów i przewiezienia ciężkiego sprzętu. Wiele rzek i potoków wylało, tworząc bagniste rozlewiska, które ograniczałyby manewry niemieckich wojsk. Poza tym Hitler był tak zafascynowany myślą przywrócenia porządku na Bałkanach, że nic nie mogło skłonić go do porzucenia tego planu. Przygotowania muszą rozpocząć się niezwłocznie. Hitler mówił do Keitla, Jodla oraz kilku innych oficerów, którzy właśnie nadeszli. — Chcę mieć operacyjny plan OKW jeszcze tej nocy. Wprowadzenie wojsk niemieckich do Jugosławii nie wyglądało na łatwą operację. W górach czołgi traciły swoją moc. Drogi biegnące w głębokich wąwozach, stromo wspinające się dziesiątkami zakrętów na zbocza, łatwo było zablokować i zniszczyć pojazdy, które odważyłyby się forsować te trudne przejścia. Lotnictwo niewiele mogło zdziałać w terenie, w którym trudno było wypatrzeć linię okopów. Wojska jugosłowiańskie zaś mogły bronić się, wykorzystując naturalne osłony. W takich warunkach obrona nawet nie najlepiej uzbrojonej i wyposażonej armii mogła trwać długo, a atakujący narażali się na duże straty. Churchill, oceniając możliwości niemieckiej agresji, doszedł do wniosku, że należy wzmocnić determinację nowego rządu Jugosławii, aby nie ustąpił przed groźbami Hitlera i niebezpieczeństwem rychłej interwencji. W Londynie Komitet Obrony uznał rozwój wydarzeń w Jugosławii za nadzwyczaj korzystny dla brytyjskich planów. Wieczorem 27 marca generał Ismay, szef Komitetu Obrony, wysłał szyfrogram do rezydenta brytyjskich tajnych służb w Belgradzie. Jest źródłem wielkiej satysfakcji dla komitetu, że ostrożna i cierpliwa praca pana ludzi spotkała się z taką nagrodą. Pisał o zamachu stanu, starannie unikając ujawniania, że to oni kierowali tym wydarzeniem. Ismay of Warmington, Hastings Lionel Ismay, 1887-1965, służbę wojskową rozpoczął w 1905 roku w Indiach. W latach 1926-1930 roku był zastępcą sekretarza, a następnie 1938-1940 roku sekretarzem Komitetu Obrony Imperialnej. W maju 1940 roku objął stanowisko szefa sztabu Winstona Churchilla jako minister obrony oraz sprawował funkcję osobistego przedstawiciela premiera w Komitecie Szefów Sztabów i w tym charakterze brał udział w większości konferencji międzynarodowych. W 1947 roku powrócił do służby w Indiach. Niespodziewanie brytyjskie wysiłki wsparli Rosjanie, najbardziej zainteresowani wciągnięciem Niemców w walki na terenie Jugosławii, które, jak uważali, musiałyby trwać przez wiele miesięcy. Jugosłowiański atasze wojskowy powiedział swojemu koledze z niemieckiej ambasady w Moskwie, że ktoś z rządu radzieckiego zaproponował dostawy broni. Tuż potem rozeszły się pogłoski, że Kreml wysłał depeszę gratulacyjną do nowego rządu, czemu prawda 1 kwietnia stanowczo zaprzeczyła. Jednocześnie z Rumunii zaczęły napływać sygnały, że radzieckie samoloty znacznie zwiększyły liczbę lotów zwiadowczych nad Ploeszti, głównym rejonem, z którego pochodziła większość dostaw ropy naftowej dla Niemiec. Według rumuńskich źródeł wywiadowczych na lotnisku Leofa w Besarabii stanęło 60 samolotów bombowych, w Kijowie zaś rozpoczęła działalność nowa szkoła wojsk spadochronowych, co można było uznać za próbę ukrycia koncentrowanych tam oddziałów wojsk powietrzno-desantowych. Ich przeznaczenie mogło być tylko jedno – atak na Ploeszti, opanowanie szybów naftowych i stacji pomp rurociągów biegnących na zachód. Atmosfera wokół Jugosławii zaogniała się z dnia na dzień. W południe 5 kwietnia nadeszła wiadomość szczególnie ważna dla Niemców. Na słuch radiowy Forschungsamt przechwycił depeszę jugosłowiańskiego ambasadora z Moskwy do Belgradu. Z tekstu, który częściowo udało się odszyfrować, wynikało, że obydwa państwa prowadzą negocjacje na temat zawarcia układu o nieagresji. Naczelne dowództwo Wehrmachtu wykonało niezwykłą pracę, planując w ciągu 9 dni koncentrację wojsk i ich działania na terenie Jugosławii. W sobotę, 6 kwietnia 1941 roku, wojska niemieckie przekroczyły granice Jugosławii i Grecji. Hitler i naczelne dowództwo, zdając sobie sprawę z problemów, jakich armiom przysporzy pokonywanie trudnego terenu, postanowili najpierw uderzyć i zniszczyć centrum dowodzenia. Dzielnica rządowych gmachów w Belgradzie miała zostać zrównana z ziemią. Bombowce Luftflotte 4, dowodzone przez generała Aleksandra Löhra, dokonały kilku nalotów na stolicę Jugosławii. Setki domów, głównie w dzielnicy rządowej, znalazły się w gruzach. Zginęło lub odniosło rany co najmniej 17 tysięcy ludzi. Ten nalot miał nie tylko sparaliżować jugosłowiańskie centrum dowodzenia, miał również pokazać światu, jaką potęgą dysponuje Luftwaffe i jak bezwzględna jest to moc. W tym samym czasie czołgi grupy pancernej Kleist przekroczyły granice państwa. W dniach od 8 do 10 kwietnia z Austrii i Węgier uderzyły w kierunku Zagrzebia dalsze niemieckie oddziały. Gdy ich sukces był już widoczny, do walki włączyły się wojska węgierskie i włoskie. Żołnierze III Armii Węgierskiej ruszyli w stronę Nowego Sadu, a II Armia Włoska zaatakowała wzdłuż wybrzeża z Włoch. Wojska jugosłowiańskie, które nie zdążyły przeprowadzić pełnej mobilizacji, nie mogły stawić skutecznego oporu. Na południu 5. Armia i wojska 3. Okręgu zostały rozbite przez niemieckie dywizje pancerne. Na północy bunt Chorwatów dodatkowo osłabił siły jugosłowiańskie i 12. Armia niemiecka nie miała większych trudności z opanowaniem Chorwacji. 12 kwietnia jednostki niemieckie połączyły się z włoskimi i ruszyły na południe w stronę Grecji. Dzień później zajęły Belgrad. a 17 kwietnia armia jugosłowiańska złożyła broń. Blisko 340 tysięcy żołnierzy jugosłowiańskich trafiło do niewoli. Szybki podbój Jugosławii ułatwił Niemcom działania wobec Grecji. 11 Korpus Pancerny szybko przeszedł przez południową Jugosławię i odciął wojska greckie, które rozpoczęły spóźniony odwrót z Albanii. W tym samym czasie 18 Korpus obszedł pas umocnień nazywanych linią Metaxasa i 9 kwietnia opanował Saloniki, odcinając wschodnią Macedonię i broniącą się tam umiejętnie w oparciu o linię Metaxasa część armii greckiej, która złożyła broń. Główne siły armii greckiej walczące z Włochami w Albanii znalazły się w okrążeniu i 21 kwietnia musiały skapitulować. Niemiecka armia mogła teraz skoncentrować swoje działania na brytyjskim korpusie ekspedycyjnym, który wycofał się już z północy kraju do podnóża góry Olimp. Jego dowódca, generał Wilson, zdecydował się kontynuować odwrót w stronę portów południowych, licząc, że uda mu się ewakuować oddziały. 24 kwietnia 1941 roku korpus osiągnął Termopile, a następnie rejony zaokrętowania w Attyce i na Peloponezie. Do 30 kwietnia okręty Royal Navy ewakuowały ponad 50 tysięcy żołnierzy wspólnoty brytyjskiej. Wojna o Bałkany zakończyła się ogromnym triumfem Hitlera. Wojska niemieckie liczące około 500 tysięcy żołnierzy w ciągu 3 tygodni podbiły 2 państwa przy minimalnych stratach własnych. W walkach w Jugosławii zginęło tylko 181 żołnierzy. Gorzej było w Grecji. Ale w całej kampanii bałkańskiej Niemcy stracili tylko 1684 zabitych i 3752 rannych. Churchill, któremu nie udało się utworzyć bałkańskiego frontu, mógł być jednak zadowolony z rozwoju sytuacji. Hitler został wciągnięty w bałkański kocioł, a wydobyć się stamtąd nie było łatwo. W Jugosławii ledwo ucichły odgłosy bitew toczonych przez regularne wojska, a już pułkownik Draża Michajlowicz, który odegrał istotną rolę w obaleniu księcia Pawła, stanął na czele silnych oddziałów partyzanckich. W góry ruszyli komuniści pod przywództwem Josipa Broz Tity. Hitler musiał pamiętać, że 300 tysięcy żołnierzy armii jugosłowiańskiej uniknęło niewoli i większość z nich zdecydowała się kontynuować walkę. W Jugosławii musiały więc pozostać silne wojska okupacyjne. To wszystko działo się w przededniu gigantycznej operacji, do której Niemcy byli już gotowi. Wojny ze Związkiem Radzieckim. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że decydujący wpływ na bieg tej wojny będzie miało opóźnienie jej rozpoczęcia o ponad miesiąc. Ze względu na operację bałkańską Wehrmacht uderzył nie 15 maja, jak wstępnie planowano, lecz 22 czerwca. Hitler, który zakładał, że rozstrzygnięcie wojny na wschodzie nastąpi najpóźniej w ciągu 17 tygodni, nie widział powodu, aby zważać na nieprzyjazną rosyjską jesień i zimę. Według najbardziej pesymistycznych planów w listopadzie 1941 roku opór Armii Czerwonej miał ustać. Wielka masa niemieckich wojsk, liczących 120 dywizji, w tym 17 pancernych, dysponujących ponad 3000 czołgów, wsparta przez sojusznicze armie Rumunii, Węgier, Słowacji, Finlandii stała już na pozycjach wyjściowych. Zbliżał się okres, który miał przesądzić o wojnie światowej. Hitler uważał, że pokonanie Związku Radzieckiego nie tylko wypełni jego plany stworzenia przestrzeni życiowej dla niemieckiego narodu, ale ostatecznie wyjaśni sytuację w Europie. Wielka Brytania wciąż walczyła, ale widząc klęskę mocarstwa ze wschodu, musiałaby uznać, że dalsza wojna nie ma już sensu i należy jak najszybciej uzgodnić odpowiednie warunki zawarcia pokoju. Musiało jednak niepokoić Hitlera, że na zachodzie pozostawia otwarty front, a miał świadomość, że politycy brytyjscy, którzy od dawna chcieli zakończenia wojny z Niemcami, wiedzą, iż zbliża się ostateczny czas na podjęcie rokowań. Hitler, zwycięzca Związku Radzieckiego, nie byłby skłonny zaproponować warunków tak dobrych, jak przed rozpoczęciem wojny na wschodzie. Czyżby postanowił to wykorzystać w sposób, który zawsze tak lubił, nagłego zwrotu, wydarzenia nieoczekiwanego przez nikogo? Niezwykła decyzja zastępcy Führera. Dzień był piękny, słoneczny, prawie bezwieczny. Prognozy zapowiadały, że tak dobra pogoda utrzyma się do wieczora. To bez wątpienia miało decydujący wpływ na decyzję Rudolfa Hessa. W sobotę, 10 maja 1941 roku, zjadł obiad u Alfreda Rosenberga, starego towarzysza partyjnego, a następnie o 14.20 wrócił do domu w zamożnej monachijskiej dzielnicy Harlaching. Tam przebrał się w niemiecki mundur lotnictwa i zszedł na dół, aby w salonie wypić herbatę z żoną. Był spokojny, opanowany, nawet pogodny, co przy jego porywczej naturze, skłonnej do gwałtownych zmian nastroju, nie zdarzało się często. Ilse Hess spojrzała ze zdziwieniem na niebieską koszulę męża, ciemno-niebieski krawat i marynarkę z insygniami, których znaczenia nie znała. Nieco później, gdy krawiec z Monachium przysłał rachunek za uszycie takiego uniformu, dowiedziała się, że był to mundur kapitana lotnictwa. — Nigdy nie widziała męża w takim mundurze. — Co oznacza ta niebieska koszula? — zapytała. — Chciałem sprawić ci przyjemną niespodziankę. Hess uśmiechnął się. Ukrywał przed żoną to, co miało stać się tego dnia. — Kiedy wrócisz? — Nie jestem pewien. Być może jutro. Na pewno będę w domu wieczorem w poniedziałek. — Co? Jutro? W poniedziałek? — Nie wierzę w to. — Nie wrócisz tak szybko. Ilse nie wiedziała nawet, dlaczego tak powiedziała, ale jej słowa odniosły dziwny skutek. Hess zerwał się z krzesła i poszedł na górę do pokoju, w którym spał ich syn Wolf Rüdiger, którego nazywał Bus. Obudził go i bawił się z nim przez kilkanaście minut. Ilse zwróciła uwagę, że w ciągu ostatnich tygodni mąż wiele czasu poświęcał synowi. Była z tego zadowolona, gdyż zazwyczaj partyjne obowiązki trzymały go w pracy do późnych godzin wieczornych i wracał zbyt zmęczony, aby bawić się z dzieckiem. Nagła zmiana, jaka dokonywała się w mężu, budziła jej zaciekawienie, może nawet podejrzliwość, ale nie znajdowała powodów do zaniepokojenia. Około godziny 15 do pokoju wszedł Józef Placer, sekretarz, i poinformował, że nadjechał samochód.